Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania.
Nie każdy przedsiębiorca lubi sprzedawać. Jak pozyskiwać klientów, gdy nie odnajdujesz się w roli handlowca? Zebrałem dla Ciebie 20 technik do zastosowania od zaraz.
Zaprasza Marek Jankowski.
Odcinek 183. Dzień dobry. Kiedy tworzyłem swoją firmę, od razu wiedziałem, że nie chcę zajmować się zdobywaniem klientów. Przerażała mnie myśl, że miałbym dzwonić do obcych ludzi i namawiać ich do wydania pieniędzy. Od początku zatrudniłem handlowca. Dziś czuję się pewniej rozmawiając z kontrahentami, ale nadal uważam, że mój menedżer do spraw sprzedaży robi to zdecydowanie lepiej ode mnie. Poza tym odkryłem, że mogę pozyskiwać klientów na inne sposoby, znacznie bardziej komfortowe z mojego punktu widzenia. Zebrałem je wszystkie, dorzuciłem do tej listy pomysły zaobserwowane w innych firmach i tak powstała lista 20 technik, które przedstawię Ci za chwilę. Jeżeli podczas słuchania wpadnie Ci do głowy, że dobrze by było zrobić jakieś notatki, bez stresu zrobiłem je za Ciebie. Mapę myśli do tego odcinka oraz wszystkie linki znajdziesz na maławielkafirma.pl/183. Jak sprzedawać, gdy tego nie lubisz? Najpierw chciałbym się skupić na powodach, dlaczego w ogóle nie lubimy sprzedawać i dlaczego jest to dla wielu osób trudne. Po pierwsze, to się często kojarzy z wciskaniem komuś niepotrzebnych rzeczy. Po drugie, brakuje nam pewności siebie. Często ludzie mówią, nie jestem ekstrawertykiem, nie jestem osobą, która odnajduje się dobrze w uderzaniu do obcych ludzi, więc nie nadaje się na handlowca. Boimy się odrzucenia, boimy się porażki, nie wiemy, jak się zachować, kiedy ktoś powie... Nie chcę, wyobrażamy sobie niestworzone sytuacje, kiedy ten ktoś odnosi się do nas z wrogością, dlatego że próbujemy mu właśnie coś wcisnąć. Poza tym brakuje nam praktycznych umiejętności, brakuje nam wiedzy na temat tego, jak się sprzedaje, nie ćwiczymy tego, nikt nas tego nie nauczył, więc czujemy się niepewnie, bo jest to dla nas nowy grunt. I zanim powiem o praktycznych sposobach, jak można sprzedawać nie sprzedając, chciałbym powiedzieć o samym nastawieniu, dlatego że te przekonania, które wymieniłem przed chwilą, są w sporej części błędne, są w sporej części fałszywe. Po pierwsze, klienci dzisiaj bardzo często wiedzą, czego chcą. Robią rozpoznanie rynku, czy to w internecie, czy to w sklepach, czy to pytając znajomych i są zdecydowani na zakup konkretnego produktu czy usługi, potrzebują tylko kogoś, kto dostarczy im ten produkt czy usługę. Poza tym, jeżeli sprzedajesz wartościowy produkt, jeżeli wierzysz w to, co sprzedajesz i jesteś przekonany o wartości tego swojego rozwiązania, to zupełnie inaczej patrzysz na sam proces sprzedaży. Patrzysz na to przez pryzmat pomagania ludziom w rozwiązaniu ich problemów, a nie jako na coś, co jest wciskaniem niepotrzebnych rzeczy. Co do ekstrawertyków, tutaj badania są dość jednoznaczne. To wcale nie jest prawda, że najlepszymi sprzedawcami są ekstrawertycy, skrajni ekstrawertycy. Nie są również najlepszymi handlowcami skrajni introwertycy. Najlepsze wyniki w sprzedaży osiągają ambiwertycy, czyli ludzie, którzy łączą w sobie zarówno cechy ekstra, jak i introwertyków. Więc nie musisz być nakręconym cały czas do granic możliwości ekstrawertykiem, żeby być dobrym sprzedawcą. Ważną rzeczą jest ustalenie, dla kogo twój produkt jest, a dla kogo nie jest. Bo kiedy wiesz, kto należy do tych obu grup, to uderzasz tylko do ludzi potencjalnie zainteresowanych, na nich się skupiasz i masz dużo więcej pewności siebie. Nie masz tego stresu, że proponujesz coś, co dla odbiorcy będzie niepotrzebne. Bardzo pomaga również przy sprzedaży i myśleniu o niej dokładne poznanie zarówno własnego produktu, jak i produktów konkurencyjnych. Bo często klient chce poznać różnicę pomiędzy Twoim rozwiązaniem a innymi rozwiązaniami. I jeżeli wiesz, na czym te różnice polegają, to jesteś w stanie klientowi dobrze doradzić. Nie zawsze jest tak, że dla tego konkretnego klienta Twój konkretny produkt jest najlepszy. Ale jeżeli trafisz takiego klienta, w którego przypadku właśnie tak jest, będziesz dużo bardziej przekonany i pewny siebie, mówiąc mu o swoim produkcie, niekoniecznie bezpośrednio sprzedając. No i jeżeli chodzi o techniki sprzedaży, to jest coś, co warto poznawać, bo pewnie nieraz słyszałeś taki slogan, taki frazes, że wszystko jest sprzedażą. Bardzo duża część komunikacji codziennej jest związana de facto ze sprzedażą. Czy to chodzi o sprzedaż swoich pomysłów, o przekonanie kogoś do czegoś? To są umiejętności, które przydają się w bardzo wielu życiowych sytuacjach, dlatego warto po prostu je opanowywać. Ale nie chcę dzisiaj uczyć Cię o tym, jak zostać sprzedawcą. Chcę Ci pomóc poradzić sobie w sytuacji, w której chciałbyś zachęcić odbiorców do kupna swoich produktów i usług, ale nie masz tej odwagi, nie masz tej śmiałości i nie czujesz się na siłach, żeby stanąć przed klientem czy zadzwonić do klienta i powiedzieć mu: chciałbym zaoferować Państwu takie i takie rozwiązanie. Podzieliłem sobie te pomysły, te sposoby na kilka grup i pierwsza z tych grup polega na tym, żeby zlecić to komuś innemu, żeby nie zajmować się sprzedażą osobiście. Podstawowym chyba pomysłem, jaki przychodzi do głowy przedsiębiorcom, którzy nie czują się dobrze w roli sprzedawców, jest zatrudnienie kogoś na to stanowisko. I w takiej sytuacji trzeba oczywiście tej osobie wyznaczyć cele, trzeba nadzorować realizację tych celów, trzeba rozliczać z efektów. No i w pierwszej kolejności trzeba taką osobę zatrudnić. Trzeba zatrudnić człowieka, który ma szansę odnieść sukces na tym stanowisku. Jak to zrobić? Zapraszam do odcinka 182 Małej Wielkiej Firmy, do rozmowy z Jakubem Cyranem na temat skutecznych handlowców. Linki do tego i do wszystkich innych odcinków, które pojawią się, bo będę podawał różne przykłady, sporo tutaj jest treści, którą można sobie poszerzyć. Wszystkie te linki znajdą się w notatkach do tego odcinka na stronie maławielkafirma.pl/183. Pierwsze rozwiązanie: zatrudnienie sprzedawcy. Drugie rozwiązanie to jest automatyzacja sprzedaży. Jeżeli masz sklep internetowy, to wiesz, jak to działa. Klient trafia na stronę Twojego sklepu i sam dokonuje zakupu. Ale niekoniecznie musisz mieć sklep, żeby w ten sposób sprzedawać i żeby korzystać z tej automatyzacji. Bo kiedy sprzedajesz produkty czy usługi, możesz używać tak zwanych stron lądowania, landing page, gdzie klient wchodzi, zapoznaje się z ofertą i sam decyduje, czy kupić, czy nie. To jest też forma sprzedaży, ale nie takiej bezpośredniej. Tutaj nie ryzykujesz bezpośredniego spotkania z klientem i tego, że staniesz z nim twarzą w twarz, a on odmówi albo w jakiś negatywny sposób zareaguje na Twoją ofertę. Poza automatyzowaniem samej sprzedaży można automatyzować coś jeszcze, a mianowicie zdobywanie rekomendacji. Rekomendacje są też takim pośrednim sposobem sprzedawania. Bardzo mocno wspomagają sprzedaż, bo świadczą o tym, że inne osoby, które kupiły ten sam produkt czy usługę, są z nich zadowolone. Jak zautomatyzować proszenie klientów o rekomendacje? Dość często stosowanym sposobem jest dawanie rabatu. Dawanie rabatu zarówno klientowi, który wystawia Ci taką rekomendację, jak i dawanie rabatu klientowi, który jest sprowadzony przez tego pierwszego. I to jest dobry sposób dlatego, że w sytuacji, kiedy ja jestem Twoim klientem i Ty mnie prosisz o przyprowadzenie Ci nowych klientów, to mogę mieć pewne, nazwałbym to, opory moralne przed sprzedaniem moich znajomych, bo ja nie chcę na nich zarabiać. Ale jeżeli działa to w ten sposób, że i ja korzystam, i oni korzystają, to ta bariera znika. Dobrym pytaniem w takiej sytuacji, jakie możesz zadać swojemu obecnemu klientowi, jest: komu z Twoich znajomych mógłbym jeszcze pomóc? Kto Twoim zdaniem skorzystałby z takiego rozwiązania? Bo to otwiera oczy na szukanie ludzi z określonej grupy docelowej i tutaj nie chodzi o przypadkowo podane nazwiska, czy adresy, czy kontakty. Tutaj chodzi o ludzi, którzy rzeczywiście mogą takiego produktu czy usługi potrzebować. I ja sam stosuję w pewien sposób tego rodzaju zabieg w przypadku podcastu Mała Wielka Firma. Dość często proszę na koniec podcastu o pozostawienie recenzji w iTunes. Dlaczego to robię? Dlatego, żeby, można powiedzieć, sprzedawać więcej podcastów. Oczywiście podcasty są za darmo, więc tutaj nie chodzi o jakąś sprzedaż za pieniądze, chodzi o przyciąganie nowych słuchaczy. Jeżeli zostawiasz mi recenzję w iTunes, to im więcej tych recenzji, tym wyższa pozycja podcastu w rankingu wszystkich podcastów. Im wyższa pozycja, tym większa szansa, że ktoś, przeglądając taką listę najpopularniejszych podcastów, trafi do mnie i zacznie słuchać małej, wielkiej firmy. Więc dokładnie w taki sam sposób działa to w biznesie. Każda rekomendacja od Twojego klienta sprawia, że łatwiej Ci zdobywać nowych. Zapraszam do posłuchania odcinka 66. Rozkręć biznes dzięki rekomendacjom. Link, tak jak wspomniałem wcześniej, tak jak w przypadku wszystkich innych polecanych tutaj odcinków, będzie w notatkach na maławielkafirma.pl/183. Druga grupa sposobów, które pozwalają zdobywać klientów bez bezpośredniej sprzedaży, to jest rozwijanie relacji z ludźmi. I jest taki slogan, jest takie powiedzenie, że ludzie najpierw kupują ciebie, a potem kupują produkt. I te sposoby opierają się właśnie na tej zasadzie. Pierwsza rzecz, jaką gorąco polecam, to są rozmowy ze znajomymi. Kiedy rozmawiasz ze znajomymi, to zwykle nie jest to typowa rozmowa handlowa. Wtedy mówisz po prostu o tym, co u ciebie nowego, mówisz o swoich sukcesach, o swoich porażkach. Możesz mówić o historiach twoich klientów, którym coś tam się udało dzięki temu, że im pomogłeś. I to jest bardzo cenne, bo to jest taki szczery entuzjazm, którym często zarażasz tych swoich znajomych. Nawet jeżeli nie idzie ci w biznesie i żalisz im się na to, to jeżeli to są dobrzy znajomi, jeżeli to są przyjaciele, to oni będą skłonni do tego, żeby ci pomóc, żeby podać ci rękę, otworzyć ci jakieś drzwi, umówić cię z kimś, polecić cię komuś, bo chcą, żeby ten biznes kręcił ci się lepiej. Więc znajomi, których już masz, to jest pierwsze, można powiedzieć, źródło nowych relacji i nowych transakcji docelowo, ale nie ograniczaj się tylko do swoich obecnych znajomych, poznawaj nowych ludzi i nie rób tego po to, żeby od razu im sprzedawać. Rób dobre wrażenie, staraj się sprzedać siebie, staraj się być fajnym gościem czy fajną kobietą, z którą dobrze się rozmawia, z którą ciekawie się rozmawia, która ma fajne doświadczenia, ma czym się podzielić w życiu, ma bogatą wiedzę, którą może pomóc komuś. Przygotuj sobie jakieś anegdoty, jakieś ciekawostki z Twojej branży, nie po to, żeby sprzedawać, ale po to, żeby zainteresować inną osobę tym, co robisz. I nie nastawiaj się na to, że będziesz mówić tylko o sobie. Zainteresuj się też tym, co robi twój rozmówca. Zapytaj, jak możesz mu pomóc. Być może ty jesteś w stanie oddać mu jakąś przysługę, a on za jakiś czas ci się za to odwdzięczy. Kiedy spotykasz takich ludzi przy różnych okazjach, często jest tak, że jedziemy na jakąś konferencję na przykład, czy na szkolenie, poznajemy w jednym miejscu tych osób kilka, kilkanaście, a niekiedy nawet kilkadziesiąt. Dodaj tych ludzi do swoich znajomych w mediach społecznościowych, żeby ten kontakt nie zniknął po tym jednym razie. Raczej nie będziesz z każdym z nich wymieniać maili dwa razy w tygodniu, ale jeżeli dodacie się nawzajem w mediach społecznościowych, to gdzieś te aktualizacje, te posty wrzucane przez was wzajemnie będą się pojawiać i to pomaga pozostać na radarze takiej osoby. Zapraszam do odcinka 152, Znajomości w biznesie, rozmowa z Bartkiem Popielem, tam jest więcej na ten temat. Dobrym sposobem na poznawanie nowych ludzi, ale też na taką pośrednią sprzedaż jest występowanie na konferencjach. Jeżeli masz wiedzę w swojej dziedzinie i jest to dziedzina, w której organizowane są konferencje, to być może uda ci się zostać prelegentem podczas takiego wydarzenia. Jeżeli tak się stanie, po pierwsze, zapowiedz wcześniej w mediach społecznościowych przede wszystkim, czy za pomocą innych kanałów, których używasz, zapowiedz ludziom, którzy cię obserwują, że będziesz na tej konferencji, że będziesz dostępny, że będziesz nie tylko podczas prelekcji, ale też będzie można z tobą porozmawiać, będziesz w kuluarach. To ośmiela innych ludzi, którzy mają pytania, mają wątpliwości związane z twoją dziedziną. Podczas samej prezentacji i podczas tych prywatnych rozmów dostarczaj konkretną wartość. Nie chodzi tutaj o autoreklamę, chodzi o to, żeby podzielić się z innymi wiedzą i pomóc im. Bo wtedy oni prawdopodobnie i tak będą chcieli do ciebie wrócić na jakimś etapie, bo na jakimś etapie uznają, że dany problem jest dla nich za trudny. Poza tym, jeżeli przekażesz im konkretną wiedzę i oni wdrożą ją u siebie i to im pomoże, to będą bardzo często twoimi ambasadorami. Będą ludźmi, którzy polecą cię chętnie swoim znajomym. I poza tym, że będziesz z nimi rozmawiał, że będziesz prowadził prezentację, to postaraj się też zrobić wszystko, żeby zebrać kontakty do tych ludzi, którzy na przykład są na widowni. Jeżeli występujesz na konferencji i słucha cię kilkadziesiąt, czy czasem nawet kilkaset osób, to nie porozmawiasz z każdym z nich. Ale jeżeli pod koniec swojej prezentacji umieścisz link do jakiejś strony lądowania, gdzie będzie można na przykład pobrać slajdy, które pokazywałeś podczas prezentacji, albo jakiś dodatkowy materiał po podaniu swojego maila, no to wtedy kontakty od ludzi, którzy uczestniczyli w tej prezentacji i zainteresował ich twój temat, trafią do ciebie i będziesz mógł się z nimi w przyszłości kontaktować. Ostatni sposób z tej grupy rozwijania relacji to jest docieranie do influencerów. I influencerzy to są nie tylko gwiazdy social mediów, nie tylko ludzie, których obserwują dziesiątki tysięcy, czy setki tysięcy, czy miliony ludzi. To są prelegenci, szkoleniowcy, organizatorzy wydarzeń, dziennikarze, generalnie liderzy opinii, ludzie, których słuchają inni w konkretnej branży. Podstawą kontaktów z tymi ludźmi jest podejście, jak ja mogę tej osobie pomóc. Nie patrz na to jako na jednostronną relację, że ty chcesz czegoś od tego influencera, tylko zastanów się, jaką wartość ty możesz dać jemu. I dzięki temu będziesz w stanie zbudować lepszą relację i być może taki influencer w pewnym momencie sam zaproponuje ci, że na przykład będziesz mógł wystąpić gościnnie u niego na blogu, w podcaście, w wideo i tak dalej. Zapraszam do odcinka 168, sposoby docierania do influencerów. Odcinek, który nagraliśmy nie tak dawno temu z Pawłem Tkaczykiem, tam jest więcej porad na ten temat. Trzecia grupa pomysłów na to, jak sprzedawać bez bezpośredniego sprzedawania, to są pomysły związane z tym, żeby pozwolić klientom kupić zamiast im sprzedawać. Na czym polega różnica? Oczywiście na nastawieniu. Tak czy inaczej nastawiamy się na transakcje, ale w przypadku sprzedaży aktywność leży po stronie sprzedającego. To ktoś oferuje komuś konkretny produkt czy usługę. W przypadku nastawienia na kupowanie jesteśmy do dyspozycji klienta. Po prostu pokazujemy mu, że istniejemy i jeżeli on chce skorzystać z takiego rozwiązania, to oczywiście jak najbardziej zapraszamy. I tutaj sposobów jest całkiem sporo. Pierwszym, który sobie wynotowałem, to jest wysyłanie maili nawet do zupełnie nieznanych osób czy firm, ale uwaga, uwaga, to nie jest spam, to nie jest prośba o zgodę na przesłanie oferty handlowej, to jest mail, który jest spersonalizowany nie tylko poprzez dodanie imienia, ewentualnie nazwiska czy nazwy firmy, ale jest spersonalizowany w taki sposób, że odbiorca nie ma wątpliwości, że piszesz dokładnie tylko i wyłącznie do niego. Jak to się robi? Załóżmy, że sprzedaję usługi tłumaczeń i próbuję znaleźć klientów. Kto może chcieć kupić tłumaczenia? No, bardzo wiele firm, ale mogę spróbować sprzedać te usługi w taki sposób, że zaglądam na strony internetowe firm i patrzę, czy te strony mają wersję angielską. Jeżeli mają wersję angielską, patrzę na nią, czy ona jest zrobiona dobrze. Dość często z mojego doświadczenia, jak patrzę czasami na anglojęzyczne wersje stron internetowych polskich firm, to dość często ta wersja angielska wygląda tak, jakby tłumaczył ją tłumacz Google. I nie jest to raczej język, który jest w stanie jakoś mocno przekonać zagranicznego kontrahenta. Więc w tej sytuacji wysyłam maila do takiej firmy i informuję ich, że byłem na ich stronie internetowej, na wersji anglojęzycznej, że można by tam to i owo poprawić, żeby działała lepiej. Jeżeli chcieliby skorzystać z mojej pomocy w tej kwestii, proszę bardzo, tutaj jest namiar na mnie. I to oczywiście jest pośrednio jakaś tam sprzedaż, ale zwróć uwagę, że ja nie wysyłam informacji, oferujemy usługi tłumaczeniowe w zakresie tłumaczenia tego, tamtego, 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 tylko uderzam do konkretnej firmy, podaję przykład ich strony internetowej, podaję krok po kroku, punkt po punkcie, co tam można poprawić na ich stronie, a nie na dowolnej stronie. I mówię, że jeżeli chcą, jestem do dyspozycji. Wcale niekoniecznie oni z tej mojej pomocy będą chcieli skorzystać. Oczywiście to nigdy nie ma tak, że 100% ofert działa. Może być tak, że oni w ogóle nie mają klientów z zagranicy i zrobili sobie wersję anglojęzyczną, bo nie wiem, uznali, że dobrze ją mieć, ale kompletnie im się to nie przekłada na sprzedaż i nie będzie przekładało, bo oni sprzedają tylko do Polski. Więc jasne, że nie w 100% to zadziała, ale zwróć uwagę, jak inny jest taki kontakt od suchego maila z urzędową formułką wyrażam, czy proszę o zgodę na przesłanie oferty handlowej. Jeżeli sprzedajesz tworzenie stron www, możesz załączyć do takiego maila zrzut ekranu pokazującego stronę tej firmy, do której uderzasz, na telefonie komórkowym i powiedzieć: tak wygląda Państwa strona na telefonie komórkowym, tutaj to się nie wyświetla, to się wyświetla źle, to wygląda kiepsko. Jeżeli chcieliby Państwo to poprawić, to zapraszam, zwłaszcza, że tyle i tyle procent ludzi w tej chwili korzysta ze stron internetowych przez komórkę. Jeżeli sprzedawałbym usługę monitoringu, to robiłbym to tak, że pisałbym do firm i zwracałbym im uwagę. Na przykład w tym i w tym miejscu napisali o Was to i to, a Wy w ogóle nie zareagowaliście. Tutaj napisali o Was tak, a Was tam nie ma. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się o Was mówi w sieci i reagować na to, chcecie mieć takie narzędzie, zapraszam. Czyli to jest spersonalizowany e-mail, to nie jest masowa wysyłka i bezpośrednio wskazujemy tu klientowi, w którym miejscu ma problem i podajemy siebie jako kogoś, kto może mu pomóc ten problem szybko rozwiązać. To podejście jest bardzo ważne, że gdyby potrzebowali Państwo pomocy w tej kwestii, zapraszam do kontaktu. I tutaj odsyłam do odcinka 78 i 79 Małej Wielkiej Firmy. Tam mówiliśmy o e-mail marketingu. Warto posłuchać. Następny sposób na ciekawą komunikację to też jest wysyłanie ofert, ale w trochę innej formie. To jest wysyłanie ofert pocztą tylko do firm zainteresowanych. I ponieważ moja firma wystawia się co roku na targach, to co roku też dostajemy przesyłkę od firmy, która oferuje krówki, cukierki krówki, opakowane w papierki z logo firmy. I możemy sobie te krówki zamówić. W przypadku tej firmy bardzo łatwo jest zlokalizować potencjalnych klientów, dlatego że organizatorzy targów zamieszczają listę wystawców z pewnym wyprzedzeniem. Firma wchodzi na stronę internetową targów, ściąga tę listę i do każdej z tych firm wysyła pocztą taką ofertę. W przeciwieństwie do maili, które mogłyby być potraktowane jako spam, które często trafiłyby od razu do folderu spam i nawet nikt by ich nie otworzył albo skasowałby je natychmiast. Jednak przesyłka pocztowa bardziej zwraca uwagę, jest to w tej chwili dużo bardziej niestandardowa forma komunikacji, a uderzamy tylko do potencjalnie zainteresowanych, bo tylko do firm z listy wystawców. Więc tutaj szansa na to, że taka transakcja dojdzie do skutku, jest całkiem spora. Oczywiście kiedy firma ma listę wystawców, ma takie grono potencjalnych klientów, to sytuacja jest komfortowa. Pytanie brzmi, co jeżeli nie ma tej listy wystawców? No i tutaj z pomocą przychodzą nam narzędzia do monitoringu internetu. Czy to jest Brand24, czy to jest SentiOne, czy to jest Monitori, każde z tych narzędzi pomaga zorientować się, że ktoś właśnie szuka naszego produktu i usługi. I jeżeli oferuje usługi hydrauliczne, to nie zawsze jest tak, że ktoś napisze w sieci: szukam hydraulika. Czasem będzie to hasło: planuję remont. Czasem będzie to hasło: cieknie mi prysznic. Czasem będzie to hasło: pękła mi rura w toalecie. Więc trzeba tego rodzaju frazy kluczowe monitorować i za każdym razem, kiedy monitoring pokaże nam, że ktoś właśnie ma taką potrzebę, uderzamy do niego i oferujemy swoje usługi, ale oferujemy je komuś, kto w tym momencie chce je kupić, w tym momencie ich potrzebuje, więc my przychodzimy mu z pomocą. Czasami nawet nie trzeba odzywać się do takiego potencjalnego klienta jakoś szczególnie, żeby on dokonał z nami transakcji. Wystarczy po prostu być tam, gdzie ludzie przychodzą kupować. I przypomina mi się z dzieciństwa, jak w mojej parafii odbywały się odpusty i tam były stragany, i ci straganiarze, oni nie musieli wkładać kompletnie żadnego wysiłku w przyciągnięcie klientów. Oni po prostu przyjeżdżali w konkretną niedzielę w ciągu roku w konkretne miejsce i sprzedawali. I nie mogli się opędzić od tych dzieciaków, które tam się pojawiały. Więc bycie w miejscach, gdzie klienci przychodzą po to, żeby kupić, zwalnia cię z obowiązku szukania tych klientów, no poza zlokalizowaniem ich geograficznie i byciem właśnie w tym miejscu. W tej sytuacji, w dzisiejszych czasach, bardzo często takim miejscem są platformy handlowe. Nie bez powodu tak wielu sprzedawców korzysta z Allegro. Korzystają z tego pośrednika, z tej platformy właśnie dlatego, że tam kupuje masa ludzi. Dlatego też firmy jeżdżą na targi, bo często na targach wystarczy po prostu być, po prostu pokazać swój produkt, swoją ofertę po to, żeby dotrzeć do potencjalnych klientów, bo ludzie, którzy przyjeżdżają na targi, robią to po to, żeby znaleźć dostawców. I kiedy jesteś w takich miejscach, można oczywiście wyłożyć swoją ofertę i czekać na łut szczęścia, ale jeszcze lepiej zastosować pewien chwyt, który sprawdza się i na targach, i w sklepach, w galeriach handlowych, i w internecie przy różnych sytuacjach. A ten chwyt to pokazywanie produktu w działaniu. Są takie chusty na rynku, nazywają się buff. I taka chusta, kiedy wisi na wieszaku, no to jest to kolorowy kawałek materiału na jakimś blistrze. Wygląda to estetycznie, ale człowiek, który widzi taki kawałek materiału, nie jest za bardzo przekonany, jeżeli nie wie, z czym to się je, nie wie, jak się tego używa, może przejść obojętnie i nie zwrócić uwagi. Ale widziałem, jak te chusty są oferowane na przykład na targach i w jaki sposób są prezentowane. Człowiek, który dokonuje takiej prezentacji, wiąże tę chustę na kilkanaście chyba różnych sposobów, wiąże ją sobie na głowie, na szyi, pokazuje, że to może być bandana, to może być czepek do pływania, to może być szalik, to może być coś tam jeszcze. Wymyślam w tej chwili, ale naprawdę demonstracja sprawia, że ludzie zatrzymują się, zaciekawiają się i bardzo często kupują, bo zaczynają dostrzegać wartość tego produktu. To samo robią wydawcy gier planszowych. Bardzo często gry planszowe sprzedaje się w taki sposób, że w sklepach sprzedawcy grają z klientami. Po prostu. Bo wydawcy gier doskonale wiedzą, że najlepszym sposobem na to, żeby ktoś chciał kupić grę, jest wciągnięcie go do rozgrywki, jest zainteresowanie go i sprawienie, żeby on poczuł, jak w tę grę się gra. Nie bez powodu takie wielkie targi, festiwal gier planszowych, który odbywa się w Essen w Niemczech, to jest miejsce, gdzie mnóstwo ludzi gra i mnóstwo ludzi kupuje. To jest, można powiedzieć, kwintesencja takiego podejścia, czyli pokazywania produktu w działaniu. Jakiś czas temu budowałem z córką jakąś konstrukcję z klocków Lego i wpuściliśmy tam w taki labirynt takiego robota, taką zabawkę, która nazywa się Hexbug. To jest taki mały robaczek plastikowy, który ma przełącznik. Kiedy się przełączy ten przełącznik, to robaczek zaczyna wibrować i chodzi, przesuwa się. Moja żona wrzuciła krótki filmik z tej sytuacji do internetu i od razu pojawiły się pytania, a co to za zabawka, gdzie to można kupić? I znowu tutaj celem nie było w ogóle sprzedanie tej zabawki, było pokazanie, jak tam wymyśliliśmy jaką konstrukcję podczas zabawy, ale pokazanie produktu w działaniu sprawiło, że ludzie zechcieli go kupić. Nie zawsze możesz być tam, gdzie twój klient w tym samym momencie. Nie zawsze jesteś w stanie sprawić, że ludzie spotkają cię na targach albo że zobaczą twoją prezentację produktu. Dlatego warto też podpisywać swoją pracę. Kiedyś robili to malarze i nie tylko, pisarze oczywiście. Natomiast dzisiaj takim często spotykanym przejawem podpisywania swojej pracy jest stopka strony www. Firmy, które zajmują się projektowaniem stron www, często umieszczają w stopce swoją nazwę, link do swojej strony po to, żeby ktoś, kto wejdzie na taką stronę i będzie zainteresowany, gdzie mógłby podobną stronę zamówić, łatwo do takiej firmy trafił. Widziałem coś takiego, bo w internecie to jest dość proste, prawda? To znaczy można zamieścić w jakimś miejscu informację o tym, kto wykonał daną rzecz, dany projekt, zamieścić link, jest to łatwe, ale widziałem takie podpisywanie własnej pracy w sytuacji zupełnie offline, można powiedzieć. To znaczy była to naklejka na bojlerze u mojego znajomego i na tej naklejce był napis: w przypadku awarii proszę zadzwonić i numer telefonu. I jakiś specjalista, serwisant od bojlerów, który tam był i dłubał przy tym sprzęcie, taką swoją wizytówkę zostawił, taką naklejkę. Co ona powoduje? Po pierwsze, oczywiście, jeżeli temu mojemu znajomemu zepsuje się boiler, to on nie będzie musiał szukać w internecie, w Google czy gdziekolwiek indziej. On od razu ma numer telefonu do tego specjalisty, który już ten boiler naprawiał. Po drugie, każdy, kto przychodzi w gości do tego mojego znajomego i widzi tę naklejkę tak jak ja, kiedy będzie miał problem ze swoim boilerem, może zadzwonić do tego człowieka, który ma naklejkę na swoim i powiedzieć: słuchaj, wiem, że ty masz namiar na jakiegoś gościa, który się zajmuje boilerami, czy możesz mi podać ten numer telefonu, bo ja też mam taki kłopot. Znowu, nie muszę szukać, mam kogoś, kto już pracował u mojego znajomego, mogę sprawdzić, czy mój znajomy go poleca. Przedostatnia grupa pomysłów na to, jak sprzedawać bez sprzedawania, to jest pozostawanie w kontakcie. Bo podstawowe założenie jest takie, że klient, z którym się spotykasz, do którego docierasz w jakikolwiek sposób, wcale nie musi być gotowy na to, żeby kupić od ciebie teraz. To, że on teraz na ciebie trafił i to, że on teraz w jakiś sposób wszedł z tobą w kontakt, to nie świadczy od razu o tym, że on w tym momencie jest gotowy, żeby kupić. Być może nie ma jeszcze takiej potrzeby, być może dopiero dojrzewa do tej potrzeby, być może zbiera pieniądze, być może nie jest jeszcze na odpowiednim etapie rozwoju swojej firmy, ale jest szansa, że z czasem właściwy moment nadejdzie. I chodzi o to, żeby właśnie wtedy, kiedy ten moment nadejdzie, być pierwszym skojarzeniem, jakie przyjdzie mu do głowy. Jak to zrobić? Trzeba pozostawać z nim w kontakcie. Trzeba się z nim regularnie komunikować po to, żeby nie wypaść mu z pamięci. I jest co najmniej kilka sposobów na to, żeby to zrobić. Jednym z takich sposobów jest newsletter. Jeżeli skłonisz potencjalnego odbiorcę do tego, żeby zostawił ci swój adres mailowy i będziesz wysyłał mu wartościowe informacje co jakiś czas, to wtedy, gdy będzie potrzebował skorzystać z usług lub produktów, które oferujesz, przyjdziesz mu do głowy prawdopodobnie jako pierwsze lub jedno z pierwszych rozwiązań. Przy czym wartościowy przekaz nie oznacza mailingów: oto nasza najnowsza oferta, czy oto nasza promocja na ten tydzień. Wartościowy przekaz oznacza raczej wiedzę i raczej praktyczne wskazówki, które ten klient jest w stanie zastosować, żeby osiągać lepsze wyniki, żeby eliminować pewne problemy. Dajemy mu wiedzę, z którą sam może sobie poradzić i jest ona dla niego użyteczna. A wtedy, gdy nie będzie chciał, nie będzie miał czasu albo przerośnie go to po prostu i nie będzie potrafił zastosować tej wiedzy, wtedy jest szansa spora, że wróci do ciebie. Newsletter to jedna z form komunikacji, inna to oczywiście media społecznościowe i nie ogranicza się ta forma komunikacji wyłącznie do umieszczania postów na swoim fanpage'u. To jest też komentowanie u innych. Jeżeli twoi klienci mają swoje fanpage'e i umieszczają tam jakąś treść, to jeżeli będziesz je lajkował, jeżeli będziesz je komentował, to też ciągle jesteś na ich radarze. Oni ciągle są świadomi twojej obecności. Bardzo nienachalna, bardzo przyjazna forma, która pozwala pozostawać w kontakcie. No i to jest też aktywność w grupach, jeżeli chodzi o media społecznościowe. Kiedy w twojej branży są grupy tematyczne, to wchodząc tam, dzieląc się wiedzą, podając porady dla innych ludzi, którzy są w tych grupach, powodujesz, że kiedy mają potrzebę związaną z tym, co ty robisz, jest spora szansa, że właśnie ty przyjdziesz im do głowy. Ostatnia rzecz, gdy chodzi o pozostawanie w kontakcie, to jest proste wykorzystywanie pretekstów do tej komunikacji, bo nie zawsze musisz wysyłać wartościową treść, nie zawsze musisz komentować każdy post, który zamieści twój klient czy potencjalny klient, ale czasem pojawiają się sytuacje, w których warto to zrobić. Warto się do kogoś odezwać. I jeżeli firma, którą masz na radarze i z którą chciałbyś nawiązać współpracę, zdobyła jakąś nagrodę, być może ma jubileusz, być może odniosła jakiś sukces, to jest to powód do tego, żeby im pogratulować. Jeżeli człowiek, którego spotkałeś kiedyś na jakiejś konferencji, ma urodziny i taka informacja wyskoczyła ci na Facebooku, to napisz mu wszystkiego najlepszego, zrobi mu się miło, przypomnisz mu o swoim istnieniu. To nie chodzi o sprzedawanie, tu chodzi o zwykłe przypominanie o tym, że jest ktoś taki jak ty. Takim pretekstem może być też wyjątkowa oferta, I to się czasem stosuje w sytuacji, kiedy masz byłych klientów i chciałbyś trochę ich podgrzać, można powiedzieć. Chciałbyś, żeby oni do ciebie wrócili. Więc w takiej sytuacji można takiemu klientowi wysłać specjalną ofertę, ale bardzo, bardzo spersonalizowaną. Czyli na przykład, ponieważ, nie wiem, jest właśnie trzecia rocznica naszej pierwszej transakcji, to chcielibyśmy zaproponować jakąś specjalną okazję w związku z tym. Tutaj no, pomysłów może być wiele. Chodzi o to, żeby była to nie oferta standardowa, nie nasza promocja w tym miesiącu, tylko rzecz bardzo mocno spersonalizowana. Ostatnia grupa, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to jest marketing treści, to jest content marketing, przekazywanie wartościowej treści, publikowanie wartościowej treści po to, żeby ludzie szukający odpowiedzi na swoje pytania, próbujący rozwiązać swoje problemy za pomocą internetu, trafili na tę treść, skorzystali, być może zastosowali w swoim biznesie i dzięki temu nabrali do ciebie zaufania. Zalety content marketingu są takie, że on wprowadza odbiorcę na pewną ścieżkę i jeżeli zrobisz to dobrze, a ten odbiorca rzeczywiście ma potrzeby nie tylko jednorazowo, ale więcej razy związane z tym, co ty robisz, to faktycznie najpierw dzięki content marketingowi dowie się o twoim istnieniu, potem nabierze przekonania, że to, co robisz, nie tylko raz mu się przydało, ale jest w ogóle wartościowe. Jeżeli to zastosuje u siebie, nabierze zaufania, że twoja wiedza rzeczywiście jest użyteczna i cenna, no i jest spora szansa, że na końcu tej ścieżki będzie sprzedaż. Być może nie jedna, być może cykliczna. Content marketing pozwala przekazywać emocje i budować relacje. Nie zawsze to się robi i nie zawsze to ma sens, ale jeżeli korzystasz z takich form jak wideo czy jak podcast, to poza samą treścią, poza merytoryką jest też osoba, która tę treść przekazuje. I ta osoba może budzić sympatię odbiorców, może powodować, że wyzwalają się u nich pewne pozytywne, miejmy nadzieję, emocje i łatwiej jest zbudować relacje z osobą niż z jakąś bezosobową marką. Content marketing daje odbiorcom pewną wartość i sprawia, że ludzie sami przychodzą do ciebie, kiedy są gotowi kupić. Budujesz swoją wartość w ich oczach, a kiedy przychodzi ta chwila, że czują palącą potrzebę nabycia rozwiązania, które oferujesz, uderzają do ciebie bardzo często. No i content marketing daje pretekst do pozostawania w kontakcie, bo za każdym razem, kiedy opublikujesz coś, co może być wartościowe, interesujące dla twoich odbiorców, no to masz powód do tego, żeby się do nich odezwać i zaprosić ich do zapoznania się z tą treścią. I jest kilka podstawowych form content marketingu. Pierwsza z nich to jest blog. Forma tradycyjnie kojarzona z autorytetami, dlatego że od dawna jest tak, że ludzie, którzy mają wiedzę w jakiejś dziedzinie, dzielą się nią w formie pisanej, czy to tworząc książki, czy artykuły, czy jakieś opracowania, raporty. To nie jest już w tej chwili do końca tak, dlatego że ludzie, którzy mają wiedzę i są ekspertami, często korzystają też z innych form, no ale ten blog gdzieś tradycyjnie na tym, myślę, wyrósł. Był też w dawnych czasach, kiedy internet nie był jeszcze tak szybki jak dzisiaj, po prostu bardziej dostępny technologicznie, no bo wtedy załadowanie zdjęcia trwało niezłą chwilę, nie mówiąc już o wideo. Blog nadaje się bardzo dobrze nie tylko do przekazywania tekstu, ale też tabel, wykresów, infografik i sprawdza się świetnie, kiedy przekazujesz treść wymagającą analizy i przemyślenia. Więcej na ten temat w odcinku 155, to rozmowa z Wojciechem Wawrzakiem na temat tworzenia bloga eksperckiego, więc odsyłam do tego odcinka. Inną formą content marketingu jest wideo. No i wideo oczywiście ma duży zasięg, jest łatwe w odbiorze. Poza tym buduje wiarygodność, widać twarz osoby mówiącej bardzo często, więc można też nawiązać z nią pewnego rodzaju relacje, widząc jej mimikę, jej zachowanie. I forma wideo jest idealna, kiedy mówisz o czymś, co ma aspekt wizualny. Mówisz o czymś, co da się pokazać i co szczególnie dobrze wygląda pokazane w ruchu. To może być moda, to może być design, gdzie pokazujesz na przykład wnętrza pod różnym kątem. To może być turystyka, gdzie pokazujesz ciekawe miejsca. Jeżeli chcesz korzystać z tej formy, chcesz stanąć przed kamerą i za jej pośrednictwem komunikować się z Twoimi odbiorcami. Zachęcam do posłuchania odcinka 180, jak dobrze wyglądać na wideo, rozmowa z Sylwią Dąbrowską. Odmianą wideo jest wideo na żywo, najczęściej Facebook Live, ale widać, że też YouTube bardzo mocno stawia właśnie na wideo na żywo i poprawia tę formę przekazu u siebie. Wideo na żywo ma wprawdzie mniejszy zasięg, no bo wymaga tego, żeby ludzie widzieli Cię i mieli czas na oglądanie wtedy, kiedy akurat Ty nadajesz, ale za to zaangażowanie jest dużo większe. Tacy ludzie komentują, tacy ludzie udostępniają, tacy ludzie czują się bardziej związani z tym przekazem i bardziej go chłoną, bo czują, że uczestniczą w tym, co dzieje się tu i teraz. Jeżeli chodzi o Facebook Live, zapraszam do odcinka 162. Tam Katarzyna Gorzędowska mówi o tym, jak zastosować tę formę w branży nieruchomości, bo ona właśnie w ten sposób z tego korzysta. Ale nieruchomości to nie jest jedyna branża, gdzie Facebook Live się dobrze sprawdza, czy w ogóle wideo na żywo. No i na koniec forma content marketingu, która z mojego punktu widzenia jest bardzo cenna, czyli podcast. Forma coraz popularniejsza, przybywa szybko zarówno twórców podcastów, jak i słuchaczy podcastów. Podstawowa zaleta tej formy jest taka, że nie wymaga od odbiorców poświęcania dodatkowego czasu, nie angażuje wzroku. Podcastów można słuchać stojąc w kolejce, jadąc pociągiem, jadąc samochodem, podczas biegania, podczas porządków domowych i w wielu innych sytuacjach. I to medium sprawdza się w branżach, gdzie liczy się dobra komunikacja, gdzie liczy się fachowa wiedza, gdzie można opowiedzieć odbiorcy o tym, co chcemy mu przekazać. Podcast pozwala się wyróżnić dzięki temu, że jest medium właśnie jeszcze stosunkowo świeżym. Pozwala też zbudować wiarygodność i więź z odbiorcami, bo dzięki temu, co mówisz i jak mówisz, jakie emocje są w Twoim głosie, w jaki sposób Ty o tym opowiadasz, tworzysz wrażenie u odbiorców, że oni Cię znają. Wkrótce, bardzo niedługo, pojawi się mój kurs online o tym, jak stworzyć podcast, który wzmocni Twoją markę, a już teraz możesz obejrzeć darmowy poradnik wideo Podcast w biznesie, jak zacząć. Znajdziesz go pod adresem maławielkafirma.pl/poradnik. Gorąco zapraszam. Podsumowując, sprzedaż to jest kluczowy element każdego biznesu i to, że nie masz do tego predyspozycji jako przedsiębiorca, nie jest jeszcze powodem, żeby tego nie robić. Należy sprzedawać, to jest podstawa. Ale nawet gdy nie masz umiejętności sprzedażowych, możesz przyciągać klientów i rozwijać firmę. Możesz przekazać sprzedaż innym osobom, zatrudnić do tego ludzi albo zautomatyzować tę sprzedaż. Możesz rozwijać relacje z różnymi ludźmi, którzy pośrednio pomogą Ci zdobywać klientów. Możesz pojawiać się w miejscach, gdzie przychodzą ludzie nastawieni na kupowanie i po prostu będąc tam pokazywać im swoją ofertę. Możesz też pozostawać w kontakcie z ludźmi, których poznasz po to, żeby w momencie, gdy będą chcieli kupić, właśnie Ciebie sobie przypomnieli. No i content marketing to jest taka forma przekazu, czy takie formy przekazu, które pozwalają realizować wiele z tych celów i też pomagają sprzedawać. To były moje sposoby na sprzedawanie bez sprzedaży. Ciekawy jestem, czy stosujesz któreś z nich i z jakim skutkiem. A może odkryłeś inne, które dobrze działają w Twoim biznesie? Jeżeli tak, zostaw komentarz na maławielkafirma.pl/183. Pod tym samym adresem znajdziesz linki do wszystkich dodatkowych źródeł informacji wspomnianych w tym odcinku. Zanim sobie pójdę, gorąco polecam darmowy poradnik wideo Podcast w biznesie, jak zacząć. Dowiesz się z niego, dlaczego potrzebujesz własnego podcastu, co zrobić, żeby zdobywać wiernych słuchaczy i jak poradzić sobie z wątpliwościami związanymi z nagrywaniem. Zapraszam już teraz. maławielkafirma.pl/poradnik. Do usłyszenia.
Subskrybuj podcast Mała Wielka Firma w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka.